Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Otwórzcie list do Kolosan, pierwszy rozdział. List do Kolosan, pierwszy rozdział od 24 wiersza. Czytam list do Kolosan, pierwszy rozdział od 24 wiersza. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Na tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Ten krótki fragment Bożego Słowa mówi o apostole Pawle i o jego dziele, o jego posłannictwie. I mówi o tajemnicy, którą jest Jezus Chrystus, która już od wieków została postanowiona. I przyszedł czas na ziemi, kiedy zostało to objawione, ażeby ludzie na tej ziemi mogli dowiedzieć się i poznać wszelką prawdę o Jezusie Chrystusie. To, kim jest Jezus Chrystus i to wszystko, co On może ze sobą przynieść do każdego jednego człowieka. Ale zanim zaczniemy o tym mówić, to chciałbym, żebyśmy przez chwilę zastanowili się, czy w tym pędzie naszego życia możemy powiedzieć, albo na ile możemy powiedzieć, że tak naprawdę znamy Jezusa Chrystusa. Ja chciałbym dzisiaj mówić o Jezusie Chrystusie. O Nim samym. Dlatego, że Biblia powiada, że kiedy wieki przeminą i kiedy już nic nie zostanie z tego ziemskiego świata, to pozostanie na wiecznie, na wieki tylko Jezus. Tylko Jezus pozostanie. To jest ktoś, co do którego, albo inaczej mówiąc, określić go, kim jest, to trudno znaleźć słowa. Kiedy czytasz Biblię, to o Nim jest powiedziane, że On jest drogą, prawdą i życiem. Że On jest alfą i omegą. Że On jest chlebem z nieba. Że On jest jasną gwiazdą poranną. Że On jest wszechwiedzący, wszechobecny i wszechmocny. O Nim jest powiedziane, że ma imię, którego nikt inny takiego imienia nie ma. O Nim jest powiedziane, że na dźwięk tego imienia wszyscy na niebie i wszyscy na ziemi i wszyscy w piekle, jak niektórzy tłumaczą ten fragment Bożego Słowa, będą musieli uklęknąć i oddać Mu pokłon. A za kim On jest? Kim jest Jezus Chrystus? Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj na chwilę nad tym się zastanowili. Bo może być tak, że w pędzie tego życia, a to życie jest takie, jakie jest, i ono jest tak przez ten, który rządzi tym światem, tak zorganizowane, że coraz mniej ludzie mają czasu. Nawet na nabożeństwie, gdy jesteśmy, To robimy coś takiego, żeby szybko. Dzisiaj pastor mówi, że będzie wieczerza, będzie uwielbianie, będzie świadectwo, a ja mówię, to skrócimy uwielbianie. A dlaczego nie skrócimy Słowa Bożego? I tak sobie myślę, to tak naprawdę po co my żyjemy? Tak naprawdę po co w ogóle być chrześcijaninem, skoro nie ma czasu 2 godziny pobyć w kościele? Może coś jest nie tak? Może coś jest nie tak? Jeżeli prawdą jest, że dla ciebie Jezus jest kimś wyjątkowym, to dlaczego ograniczać czas, żeby z Nim się spotkać i po prostu być z Nim? I po prostu z Nim być. I dlatego zadajmy sobie pytanie, czy tak naprawdę tylko słyszymy o Nim, czy Go naprawdę osobiście znamy. To jest dzisiaj pytanie do Kościoła Jezusa Chrystusa. Możemy słuchać świadectwa, że Jezus uzdrawia i że ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I możemy wyjść, pójść do domu i w ogóle nie poznać Jezusa. Tylko słyszeliśmy, że Jezus uzdrawia i to wszystko. Tylko słyszałem, że Jezus uzdrawia. I nawet jeszcze siedząc w ławce mogę sobie pomyśleć, a może coś jest nie tak, a może tej choroby w ogóle nie było, może lekarze się pomylili, a może ta diagnoza źle została postawiona. Słyszałem, że Jezus uzdrawia. Ale mogę wyjść z kościoła i mogę go osobiście nie znać. Ja chciałbym tak przez chwilę, żebyśmy się zastanowili nad wieczerzą. Podnosimy kielich i podnosimy chleb i modlimy się nad tym chlebem i nad kielichem i potem roznosimy. I ten obrzęd się skończył. I co, poczułeś się lepiej? Czy może masz takie poczucie, że spełniłeś obowiązek, bo przyszedłeś na nabożeństwo, bo dzisiaj była wieczerza? Czy coś to ci dało? Czy coś w ogóle to dało? Czy coś się zdarzyło? Ja chciałbym zapytać, czy coś się zdarzyło? Czy po prostu odszedłeś od stołu i po prostu nic? Myślicie, że to nie jest ważne pytanie? Myślicie, że to pytanie jest nie na miejscu? Uważacie, że to pytanie jest nie w porządku, żeby w kościele takie pytanie zadać? Ale ja chcę się zapytać, gdy odeszłeś ze stołu, co się stało? Co się stało? Ja już nie mówię o ciele i o duszy. Ale skupmy się na duchu. Czy coś w duchu się stało? Czy po prostu nic? Jeszcze jeden zwyczaj, jeszcze jeden obrzęd. I po prostu wrócę do ławki, usiądę i po prostu nic. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć, czy my naprawdę znamy Jezusa. Czy naprawdę wiemy, kim Jezus jest. Czy naprawdę doświadczamy Jego mocy i Jego obecności, albo jakiegokolwiek działania jakiegoś poruszenia, które może płynąć z obecności Jezusa Chrystusa. Kim jest Jezus? Kiedy otwieram Boże Słowo, to jestem zadziwiony. 2000 lat temu, gdzieś na prowincji Izraela, w ubogiej rodzinie, na świat przychodzi dziecko. I poczęty w dziwnych okolicznościach, gdzie intelektualnie nawet nie można tego zrozumieć. I nagle pojawia się dziecko. Rodzice mają z tym problem. Muszą uciekać. Ktoś czyha na jego życie. Wiele rzeczy nie rozumieją. Słyszą pewne proroctwa, pewne informacje. Maria to zachowuje w swoim sercu. Ale nagle to dziecko rośnie. To dziecko wzrasta i nagle pewnego dnia staje przed Izraelem. Jak ktoś kiedyś powiedział, nie skończył żadnej szkoły. Nie poszedł do jakiegoś wielkich uniwersytetów. Nikt nie wiedział, gdzie się uczył. Ale gdy pewnego razu przyszedł do Izraela i powiedział słowo, to słowo miało moc. Gdyby wypowiedział słowo, i gdy dotknął chorego, to chory został uzdrowiony. Gdy pewnego razu przychodzi 10 trędowatych do niego i mówią, Panie, oczyść mnie. On tylko powiada jedno zdanie. Oni wracają i są oczyszczeni. Innym razem przychodzą chorzy i mówią, jeśli możesz, jeśli chcesz, jeśli zechcesz, możesz mnie uzdrowić. A on mówi, chcę. Czyli rzeczy, które zadziwiają największe umysły Izraela. Najwięksi ludzie, największe umysły, największy teologowie, znawcy Starego Zakonu. Ludzie, którzy mają wielką historię za sobą swojego narodu, chlubią się tym. Nagle pojawia się w ich otoczeniu ktoś i nie mogą zrozumieć, kto to jest. Nie mogą pojąć, kto to jest. Zadają mu pytania. On czasami odpowiada, czasami milczy. To milczenie więcej mówi niż słowa, które wypowiadał. Choć każde jego słowo miało ogromną moc i ogromne znaczenie. I uczynił wiele wspaniałych rzeczy. I przyszedł ostatni dzień jego życia. I Biblia powiada, że po przesłuchaniu, po traktowaniu go tak, że trudno nam sobie to wyobrazić, bierze krzyż i ostatni raz, będąc na tej ziemi, idzie na górę Golgoty. Miałem łaskę i przywilej być w Izraelu. Jak niektórzy uważali, tą drogą szedł Jezus i szliśmy tą drogą. Ale potem przychodzi moment, że umiera. Umiera w dziwny sposób. Niebo jest poruszone. Góry się chwieją. Ziemia jest poruszona. Nagle ten Jezus umiera. Jak kiedyś Edwardsen powiedział. Ciemność otoczyła całą ziemię. Umarł ktoś wyjątkowy. Ciemność otoczyła całą ziemię na ile godzin? Na 6 godzin. Jak on to ładnie powiedział, Bóg jak czarną wstęgą otoczył ziemię. Umarł Jezus. Ale trzeciego dnia Biblia powiada, że zmartwychwstał. Kiedy staliśmy przy grobie i pewien człowiek, który opowiadał z Biblii tą historię, mój duch był poruszony, bo mówił prawdę z Bożego Słowa. I mówi, gdy umarł, po 3 dniach ojciec mówi, dosyć. Bóg nie może żyć w grobie. Bóg musi powstać. Bóg powstaje do życia i czyni rzeczy niesamowite. I ten wielki Jezus potem idzie do nieba, zasiada po prawicy swojego Ojca i stamtąd czyni wielkie rzeczy na ziemi. Zadajemy sobie pytanie, jakiego Jezusa znasz w swoim życiu? Jakiego Jezusa poznałeś w swoim życiu? Ile Twój Jezus może dla Ciebie uczynić? Ile w ogóle Twój Jezus może dla Ciebie? Jakiego Jezusa poznałeś? Czy takiego, który nic nie może? Czy takiego, który może wszystko? Ja nie mówię o tym, co słyszymy. Ale ja mówię o tym, czego możemy osobiście sami doświadczyć. Chciałbym na 3 rzeczach się skupić. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że bez nowonarodzenia nigdy nie możemy poznać Jezusa Chrystusa. Człowiek, który jest grzesznikiem, nie może poznać mocy i potęgi Jezusa Chrystusa. I przykro, ale trzeba to w Kościele powiedzieć, że bez nowonarodzenia nie ma poznania Jezusa Chrystusa. Gdy człowiek rodzi się na nowo, gdy pozostawia za sobą stare życie, i gdy przychodzi do niego Jezus Chrystus, to wtedy mu się objawia. Im więcej świętości, im więcej sprawiedliwości, uświęcenia, im więcej wolności i pokoju, wtedy poznajemy Jezusa Chrystusa. Wtedy go poznajemy. Dobrym przykładem jest Izrael, kiedy wychodzi z Egiptu do ziemi obiecanej. Przecież ci ludzie, kiedy wyszli z Egiptu i szli do ziemi obiecanej, ta historia nie jest tylko historią, którą tak bardzo często w Kościele cytujemy. Ale ta historia jest dla mnie o wiele głębsza i o wiele bardziej duchowa. Dlatego, że ona pokazuje historię człowieka, który od grzechu począwszy, pozostawia grzech za sobą i rodzi się na nowo. Te wszystkie historie, te wszystkie wydarzenia, w których prowadził Bóg Izraela po pustyni, to jest historia każdego jednego grzesznika, który zostawia za sobą świat i rodzi się na nowo. I w wielu miejscach znajduje się, w których nie chciałby się znaleźć, ale znajduje się tylko dlatego, żeby Bóg, żeby zobaczył, co tak naprawdę w tym człowieku jest. Robert, ja nie znam twojego życia. I nawet dobrze, że nie znam. Bo to by było podejrzane. Ale wiem jedno, że każde jedno doświadczenie w życiu człowieka, te najtrudniejsze, te, z którym nie możemy się pogodzić i zadajemy pytania, dlaczego? Ono ma cel. Ono ma cel. Bóg przez to chce coś człowiekowi pokazać. Nie może być inaczej. Jak ktoś mu udowodni, jestem dzisiaj gotowy po południu się spotkać, że jest inaczej. Nie może być inaczej. Bóg chce nam coś pokazać. A jeżeli człowiek nie chce się uczyć, to jeszcze wiele razy w różnych sytuacjach może się znaleźć. Bo dusza człowieka dla Jezusa jest zbyt cenna. I cena, która została za człowieka zapłacona, jest zbyt potężna, żeby zostawić człowieka w jego grzechach. Żeby o człowieku zapomnieć. Ale to, co chcę powiedzieć, to po pierwsze, że człowiek musi się na nowo narodzić i musi być zupełnie innym, nowym człowiekiem. Nowym człowiekiem. Oddawać Bogu chwałę. Oddawać Bogu chwałę. Jezus jest zwycięzcą. To, co dla mnie jest cudowne i to, co dla mnie jest wspaniałe, to kiedy Jezus zmartwychwstał na krzyżu Golgoty, to stanął przed ziemią, przed niebem i przed piekłem, jako niekwestionowany zwycięzca, który powiedział o sobie, dana mi jest wszelka moc, już tutaj było to cytowane, na niebie i na ziemi. Na niebie i na ziemi. Po drugie, żeby poznać Jezusa, to, co jest dosyć trudne w duchowym wymiarze i nie jest wcale takie łatwe i nie jest takie proste i trzeba to powiedzieć, to nauczyć się żyć niebiańskim życiem. To ktoś kiedyś powiedział tak, że prawdziwy chrześcijanin to człowiek, który jest w stanie poświęcić teraźniejszość dla przyszłości. I mi się to zdanie podoba. Prawdziwie wierzący człowiek to taki, który jest w stanie poświęcić teraźniejszość dla przyszłości. Biblia powiada, że kiedy stałeś się Bożym dzieckiem, posadził ciebie w okręgach niebieskich. Jak ktoś kiedyś powiedział, my już tam jesteśmy. My jeszcze cieleśnie jesteśmy tu na ziemi. Ale w duchowym wymiarze my już jesteśmy postawieni, niektórzy powiadają, znawcy Pisma Świętego, jesteśmy postawieni już w okręgach niebieskich. Życie każdego wierzącego człowieka, żeby doświadczać Jezusa, polega na tym, ażeby umieć na ziemi żyć tak, ażeby to, co nieistotne, to, co nie jest ważne, żeby do tego nie przywiązywać wagi, ale żeby brać wszelką moc, wszelkie poznanie, wszelkie objawienie, wszelkie zwycięstwo z góry, z nieba, od Jezusa Chrystusa. To jest niezwykle ważne i niezwykle istotne, ażeby tak nauczyć się żyć. I po trzecie, po co my tutaj jesteśmy na tej ziemi? Po co jesteśmy na tej ziemi? Ja lubię być kontrowersyjny, bo przynajmniej ktoś na mnie uwagę zwróci. Nie jesteś po to, żeby założyć rodzinę. Nie jesteś po to, żeby wybudować dom. Nie jesteś po to, żeby skończyć studia. Nie jesteś po to, żeby stworzyć potężny biznes. Nie jesteś po to, żeby twoje nazwisko zostawiło ślad na tej ziemi dla potomnych. I wiele innych rzeczy, które każdy człowiek robi, nie jesteśmy po to. Po co my tutaj w ogóle jesteśmy? Po co my tutaj jesteśmy? Oczywiście to wszystko jest obok, to wszystko jest. To wszystko się zdarzy. To wszystko się w twoim życiu może zdarzyć. Ale nie po to ja tutaj jestem. Ja jestem tutaj po to, ażeby swoje życie napełnić Jezusem I żeby inni we mnie mogli poznać Wszechmogącego Boga. Ja po to tutaj na ziemi jestem. Dlatego, że to wszystko pewnego dnia przeminie, to wszystko pewnego dnia przeminie, a tylko zostanie to, co jest z Jezusa Chrystusa. Już nie pamiętam kto, ale ktoś kiedyś powiedział tak. Bo niektórzy mówią, że kiedy przyjdziemy do nieba, to w bramie nieba będzie stał święty Piotr. A ktoś kiedyś powiedział, że w bramie nieba będzie stał krzyż i będzie do ciebie mówił wszystko, co nie jest Jezusa, musi być usunięte, bo inaczej tutaj nie wejdziesz. Wszystko, co nie jest z Jezusa w twoim życiu, wszystko, co nie jest Jezusa w moim i w twoim życiu, musi być usunięte, bo tylko to przetrwa. Niedawno Dawid tutaj w tym zborze mówił kazanie na temat budowania. Ja nie zajmuję się tym i to nie jest temat dzisiejszego mojego zwiastowania. Ale on powiedział coś takiego, że wiele rzeczy, nad którymi ludzie się przez życie trudzili, w dniu sądu ostatecznego spłonie. Dlaczego? Bo to nie było z Jezusa. Ja sobie czasami pomyślałem i tak sobie myślę, od tamtego zwiastowania już od wcześniej się nad tym zastanawiałem. Jakby budować, żeby to wieki przetrwało? Żeby to wieki przetrwało. Jak budować? Co robić? A żeby to przetrwało wieki, żeby to było z Jezusa. Żeby to było wieczne. My jesteśmy tutaj po to, ażeby poznać Jezusa Chrystusa, ażeby doświadczyć Jezusa Chrystusa, i żeby udowodnić temu grzesznemu światu, że Jezus naprawdę żyje, że On naprawdę jest, że On naprawdę ma wszelką moc nad chorobą, nad niemocami, nad demonami, nad grzechem, nad śmiercią, nad wszystkim ma władzę, nad wszystkim ma autorytet. Tak naprawdę Jezus może wszystko. To, co mnie zachwyca, to i to, co mnie interesuje, to, ażeby naprawdę poznać Jezusa Chrystusa. Dla mnie wzorem jest apostoł Paweł. Mówi, biegnę. Robię wielki wysiłek w moim życiu. Ale przede wszystkim robię wszystko to, ażeby przede wszystkim poznać Jezusa Chrystusa. Robert, co dzisiaj może powiedzieć? Jak ktoś go zapyta, czy znasz Jezusa, to on dziś może powiedzieć z autorytetem, znam, bo przyszedł do mojego życia i mnie uzdrowił. Znam go, był w moim życiu. Przyszedł do mnie osobiście, dotknął mnie i uzdrowił mnie. Mam świadectwo, znam Jezusa. To słowo może być autorytetem, to słowo jest autorytetem. Kiedy byłem grzesznikiem i przyszedł do mnie Jezus i mnie uwolnił, to ja mogę powiedzieć, że ja znam Jezusa, bo On przyszedł do mnie, do mojego życia i uwolnił mnie, uzdrowił mnie. Mnie też Jezus uzdrowił. O czym my dzisiaj mówimy? Mówimy o tym, ażebyśmy mogli powiedzieć, że znamy Jezusa. My żyjemy w świecie, który potrzebuje Boga, ale żeby tego Boga ludziom dać, to my musimy Jezusa osobiście poznać. Bo oni przyjdą do nas z problemami. Oni przyjdą z wielkimi problemami. Oni przyjdą bez wiary w Boga. Oni przyjdą bez nadziei. Oni powiedzą, że wczoraj chciałem popełnić samobójstwo. Oni powiedzą, że nie chce mi się żyć. I co im powiesz? Że Jezus ma moc? I nic więcej? Nie chodzi o to, ażeby mieć w życiu świadectwo. I słowo, które wypowiesz, żeby ono miało moc i autorytet. Żeby ono dotknęło człowieka. I żeby duch tego człowieka mógł ożyć. I żeby ten człowiek został poruszony. My tutaj naprawdę nie jesteśmy po to, żeby się bawić w Kościół. My nie jesteśmy po to, żeby bawić się w religię. Ja mam takiego starszego człowieka, już emeryta. I wiele razy spotykamy i dyskutujemy. Sprzeczamy się. Ja mu mówię, proszę Pana, Pan bawi się w religię. Pan nawet nie wierzy w to, co sam Pan mówi. I kiedy opowiada mi pewne historie, to ja mówię, po co Pan idzie do kościoła? Przecież Pana usta zaprzeczają temu, co Pan mówi teraz do mnie. Pan sam składa świadectwo, że to wcale w Pana życiu nie jest tak. I w końcu, kiedy już nie miał nic do powiedzenia, to powiada, Panie Krzysztofie, a gdy idę do kościoła, to tam coś złego jest? Ja mówię, nie, tam nie jest nic złego. Tylko mi chodzi o Pana duszę, mi chodzi o Pana ratunek. A on wtedy mi mówi, a był Pan tam? I co takiemu człowiekowi zrobić? Co takiemu człowiekowi powiedzieć? Czasami idę na modlitwę z Bogiem i mówię, Panie, może ja nie mam autorytetu. Może ja nie mam autorytetu. Może moje słowa nie mają mocy. Może coś ze mną jest nie tak. I wtedy przychodzi myśl, a może jego imię nie jest zapisane w księdze życia, która już jest od założenia świata? No jeżeli jego imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata, no to już nic nie jest w stanie człowiek zrobić. Ale my jesteśmy na tej ziemi i ciąży na nas ogromna odpowiedzialność. Ja już kończę moje zwiastowanie. Narodzić się na nowo to jest coś cudownego, to jest coś wspaniałego. Kiedy porzucam stare grzeszne życie i kocham Jezusa z całego serca. Jak dla mnie są najpiękniejsze chwile, kiedy ja mogę spotkać się z Jezusem, kiedy modlę się do Niego i kiedy powiem ostatnie doświadczenie. Aż czasami sam się dziwię, że mam taką odwagę. Ile z Was w swoim życiu powiedziało, idąc na modlitwę, że mnie się nie chce modlić? A ja tak zrobiłem. Siedziałem w samochodzie i mówię, Panie, ja wiem, bo jestem świadomy, że powinienem się modlić, ale po prostu coś jest i mi się nie chce modlić. Wiecie, co jest najcudowniejsze? Pastor to czasami mówi. Czasami jest tak, że nie masz słów do modlitwy. Mieliście coś takiego? Po prostu tak naprawdę nawet no, nie wiesz w ogóle, co powiedzieć. No w kościele to by była plama w ogóle. Żebyś miał się publicznie pomodlić, a ty nawet nie wiesz, jak zdanie złożyć. I czasami w takiej osobistej modlitwie, no nie wiesz w ogóle, co powiedzieć. Nawet jakby słowa uciekły, no, jakaś pustka w ogóle, jakiś kosmos, co się dzieje. Najcudowniejsze jest to, kiedy człowiek jest przed Bogiem uczciwy, kiedy człowiek przed Bogiem jest szczery, to, co już wiele razy doświadczyłem, to jest to, kiedy Duch Święty poddaje ci myśl i ty tą myśl wypowiadasz i za tym idzie modlitwa w Duchu Świętym, która wspiera to zdanie. I tak godzinę czasu na modlitwie. To jest cudowne. I skończysz modlitwę w Duchu Świętym i następna myśl. Na przykład takie miejsce. Pomóc się o to, ażeby słowo, które słyszysz, żebyś miał moc je wykonywać. I znowuż modlitwa w Duchu Świętym. I skończy się to, a teraz pomódl się o twoją wnuczkę. Mało o niej mówię, bo niektórym to się nie podoba. Trzeba mówić? Ale moja wnuczka jest ładniejsza i lepsza od twojej.
Chwała Bogu.
Ale bracia i siostry, kim jest moja wnuczka w obliczu potęgi Jezusa Chrystusa? Kim? Po prostu dzieckiem, które chciałbym, żeby było zbawione. I dbam o to. Dbam jako dziadek, dbam o to, bo tak jest moje zadanie. Ja jej nie wychowuję. Ale ja dbam o to, ja wiem, co dziadek powinien robić.
Ale w obliczu potęgi Jezusa Chrystusa to wszystko niknie, to wszystko blednie. Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Powiedz, czy możesz powiedzieć, że Go znasz? A jeżeli nie, albo niewiele Go znasz, to Jezus jest gotowy od dzisiaj o wiele więcej dać ci różnych doświadczeń. I tych dobrych, tych wzniosłych, cudownych, wspaniałych i tych takich smutnych. Ale każde doświadczenie przybliża człowieka do Jezusa Chrystusa. Do Jezusa Chrystusa. Do Jezusa Chrystusa. Kończąc moje zwiastowanie, chcę powiedzieć tak. Możesz budować dom, możesz założyć rodzinę, możesz kupić sobie samochód, byleby lepszy od mojego, bo mój już ma 19 lat.
23.
Twój 23? Lepszy jesteś ode mnie. I wiele różnych rzeczy możesz robić. Ale nie zmarnuj życia. I każdego dnia, podkreślam każdego dnia, miej czas na społeczność, ażeby poznawać Jezusa. Żeby poznawać Jezusa. Twoje życie będzie zupełnie inne. Amen.